wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
175 lat temu, w nocy z 20 na 21 lutego 1846 roku, wybuchło Powstanie Krakowskie. I właśnie to zapomniane powstanie, ten zapomniany zryw Polaków o niepodległość, będzie wydarzeniem miesiąca lutego. Kiedy upadło powstanie listopadowe, bardzo wielu uczestników tego powstania, zarówno żołnierzy, jak i działaczy politycznych, udało się na emigrację. Tą emigracją nazywamy często Wielką. Głównym ośrodkiem wielkiej emigracji był Paryż, Francja i właśnie tam skupiła się większość emigrantów po powstaniu listopadowym. Politycznie zgrupowali się oni w takich dwóch dużych grupach politycznych, było jeszcze kilka mniejszych. Emigranci o poglądach konserwatywnych skupili się wokół księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który miał swoją siedzibę w hotelu Lambert i często właśnie od tej siedziby to ugrupowanie nazywamy ugrupowaniem hotelu Lambert. Natomiast młodzi, radykalni emigranci utworzyli Towarzystwo Demokratyczne Polskie, na czele którego stanął Wiktor Heldman. I właśnie ci młodzi, radykalni działacze z TDP chcieli jak najszybciej wznowić walkę zbrojną. Ich sposób myślenia był dość prosty. W powstaniu listopadowym popełniliśmy jako Polacy mnóstwo błędów. Omawiając w listopadzie powstanie listopadowe, mówiłem również o tym, że było to powstanie niewykorzystanych szans. Więc ci młodzi ludzie rozmawiali w sposób następujący. Jeżeli teraz dobrze się przygotujemy, jeżeli dobrze się zorganizujemy, nie popełnimy błędów, no to wywalczymy niepodległość. To nie ma na co czekać. Trzeba jak najszybciej zorganizować kolejne powstanie. Pierwsza taka próba powstańcza miała miejsce już 2 lata po upadku powstania listopadowego w 1833 roku. Wtedy to Józef Zaliwski przybył z emigracji i próbował wzniecić powstanie na ziemiach polskich, no ale niewiele z tego wyszło. Duże, trójzaborowe powstanie Towarzystwo Demokratyczne Polskie planowało wywołać właśnie w 1846 roku. Miało to być powstanie trójzaborowe. Takiego powstania w XIX ani w XVIII wieku w Polsce nie było. Powstanie kościuszkowskie było wymierzone przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Potem rozszerzyło się na zabór pruski, ale nie było powstania kościuszkowskiego w zaborze austriackim. Powstanie listopadowe czy styczniowe były skierowane tylko przeciwko Rosjanom. Toczyły się w zaborze rosyjskim. Wtedy, w 1836 roku, chciano wywołać powstanie równocześnie w zaborze pruskim, rosyjskim i austriackim. Dowódcą tego powstania miał być Ludwik Mierosławski. Młody człowiek, bo wtedy miał zaledwie 32 lata. Człowiek, który ukończył szkołę kadetów w Kaliszu, więc no jest związany przez pewien okres swojego życia z naszą diecezją. Walczył jako młody 17-letni chłopak w powstaniu listopadowym. Potem na emigracji zwrócił na siebie uwagę wnikliwą analizą błędów popełnionych w powstaniu listopadowym, analizą wojskowego przebiegu powstania listopadowego. Miał opinię dobrego dowódcy, był świetnym mówcą. No i właśnie działacze TDP wyznaczyli Ludwika Mierosławskiego na przywódcę przyszłego powstania. Powstanie miało wybuchnąć w noc ostatkową 21 na 22 lutego. Dlaczego wtedy? Ostatni dzień karnawału to był okres, kiedy ludzie bawili się hucznie, gromadzili, spotykali. Te zabawy kończyły się o godzinie 12, wtedy, kiedy zaczynała się środa popielcowa. Ale ostatki były takim miejscem radosnej zabawy. I uważano, że to jest świetny moment na rozpoczęcie powstania, bo po pierwsze, nikt nie zwróci uwagi na to, że ludzie się gromadzą czy przemieszczają, bo bardzo wielu ludzi się gromadzi wówczas, aby wziąć udział w jakichś balach, zabawach, spotkaniach towarzyskich. Po drugie, liczono na to, że również czujność zaborcy będzie osłabiona, że w związku z tym łatwiej będzie odnieść sukces. Powstanie miało wybuchnąć we wszystkich trzech zaborach. Ludwik Mierosławski, który był typowany na przywódcę tego powstania, udał się do Wielkopolski. Tam miał stanąć na czele walczących powstańców, doglądał ostatnich przygotowań. No i niestety 12 lutego, czyli kilka dni przed planowanym wybuchem, został aresztowany. Na nieszczęście Ludwik Mierosławski był niezłym dowódcą wojskowym, był świetnym mówcą, ale okazał się beznadziejnym konspiratorem, bowiem znaleziono przy nim spis spiskowców. No trudno lepszy prezent dla policji. Natychmiast Prusacy aresztowali tych spiskowców, no i rozbili praktycznie spisek Wielkopolski. Aresztowanie Mierosławskiego, aresztowanie wielu spiskowców spowodowało olbrzymie zamieszanie wśród konspiratorów. Czy zaczynać walkę, czy nie zaczynać? Większość doszła do wniosku, że w takiej sytuacji nie należy powstania zaczynać. W związku z tym te próby powstańcze w 1936 roku, poza Krakowem, o którym jeszcze za chwilę dokładniej, no były dość nieliczne. W Poznaniu spiskowcy próbowali odbić Mierosławskiego i innych uwięzionych. Oni przebywali w Cytadeli Poznańskiej. Spiskowcy chcieli zaatakować tę Cytadelę Poznańską, no ale na skutek denuncjacji Prusacy wiedzieli o tym wcześniej i wyłapali tych spiskowców. Do tego ataku na Cytadelę Poznańską nie doszło. Na Pomorzu Florian Cejnowa próbował zniecić powstanie. No, też niewiele z tego wyszło. W Zaborze Rosyjskim doszło do takich prób powstańczych w Siedlcach i w Miechowie. Taką próbą powstańczą, która jakoś tam się zapisała, przynajmniej w tradycji lokalnej, było powstanie chochołowskie. 21 lutego, rok oczywiście 1846, górale z wsi Chochołów, Ciche, Dzianisz, Witów, wystąpili zbrojnie przeciwko Austriakom. Kto zorganizował to powstanie? Nauczyciel i organista Jan Kanty Andrusikiewicz, poeta Julian Goslar oraz księża, wikary z Chochołowa Józef Leopold Kmietowicz, wikary z Poronina Michał Głowacki i wikary z Szaflar Michał Janiczak. Czyli mamy tutaj inteligentów, duchowni, poeta, nauczyciel, ludzie, którzy pracują na wsi, którzy żyją z tymi ludźmi, którzy na co dzień obcują z tymi górlami, którzy potrafili tych górali przekonać do tego, że warto podjąć walkę zbrojną o niepodległą Polskę. Powstańców było niewielu, jak niektórzy szacują, razem z księdzem Kmitowiczem i organistą Andrusikiewiczem było ich około 30. Opanowali posterunek Straży Finansowej w Chochołowie. Tu znaleźli broń, następnie opanowali komorę celną w Suchej Górze, zniszczyli słupy graniczne, porąbali cesarskiego orła, następnie zdobyli posterunek Straży Skarbowej w Witowie i zarekwirowali broń z nadleśnic w Witowie i Kościelisku. No, wydawałoby się, że zaczyna się to powstanie dość interesująco, że mamy sukces. No i co się wówczas dzieje? Przeciwko powstańcom występują inni górale z wsi Czarny Dunajec. Powstańcy zostają uwięzieni, rozbrojeni. Powstanie upada. Przeciwko powstańcom chochołowskim wystąpili ich sąsiedzi z innych wiosek, tam gdzie ta agitacja powstańcza nie dotarła, ale podobnie było w innych miejscach w Galicji, chociażby w Tarnowie. Szlacheccy konspiratorzy szykują się do ataku na Tarnów i nagle się okazuje, że muszą się zmierzyć nie z Austriakami, tylko z chłopami. Jak do tego doszło? Otóż Austriacy, spodziewając się szlacheckiego powstania, podburzyli przeciwko szlachcie chłopów. Chłopi w Galicji byli niezwykle ubodzy. Wieś galicyjska była przeludniona, ziemie nieurodzajne, często górskie. To byli najczęściej analfabeci. Ich poziom wiedzy o świecie był bardzo nikły. Ich nienawiść do szlachty, do dworu była olbrzymia. Takie poczucie własnego poniżenia, krzywdy było niezmierne. I austriackim urzędnikom dość łatwo przyszło tym chłopom wmówić, że cesarz w Wiedniu chce chłopom pomóc, chce znieść pańszczyznę, bo w Galicji pańszczyzna ciągle obowiązywała, no ale niedobra szlachta buntuje się przeciwko dobremu cesarzowi, aby nie pozwolić cesarzowi znieść pańszczyznę. No brzmi to absurdalnie, no ale niestety szlachta padła ofiarą tej krzywdy chłopskiej. Chłopi w tą wersję urzędników austriackich uwierzyli. Najpierw więc rozbrajają tych powstańców szlacheckich, nie pozwalając im na podjęcie walki zbrojnej z Austriakami, albo rozbrajają tych powstańców, czy występują przeciwko nim, jak chociażby przeciwko góralom z Chochołowa. Potem rabacja galicyjska zamienia się w taką akcję pogromową. Jak obliczają historycy, zrabowano 470 dworów. Bardzo często te napady na dwory były połączone z mordowaniem mieszkańców tych dworów. Ofiary rabacji galicyjskiej szacuje się na jakieś 2000 osób. Kiedy Galicja spłynęła krwią, kiedy szlachcie odechciało się już powstania, no to wkroczyło wojsko, zagnało chłopów z powrotem do odrabiania pańszczyzny. Chłopi nic na tym nie zyskali. Austriacy stłumili polskie dążenia wolnościowe przy pomocy Polaków. Tragiczna, smutna historia rabacji galicyjskiej. Jakub Szela, który stanął na czele tej rabacji, został przez Austriaków odznaczony, dostał nagrodę, ale kazano mu się przenieść na Bukowinę, aby był jak najdalej od tego miejsca, gdzie zdobył jakiś wśród chłopów autorytet. Także z tego powstania w 1936 roku wynikło niewiele, ale było jedno miejsce, gdzie udało się na pewien czas odzyskać wolność, gdzie Polacy przez kilka dni mogli znowu czuć się gospodarzami na polskiej ziemi. Tym miastem był Kraków. W nocy z 20 na 21 lutego grupki spiskowców zaatakowały Austriaków w centrum Krakowa. Nie udało im się odnieść sukcesu, jednak 22 lutego dowodzący wojskami austriackimi w Krakowie, 1820 żołnierzy stacjonował w Krakowie, generał Ludwik Kolin opuścił miasto. Razem z nim wyjechali trzej rezydenci mocarstw rozbiorowych. No i w ten sposób Polacy przejęli władzę w Krakowie. Kraków był wolny. Powstanie krakowskie przynosi sukces. W Krakowie ukonstytuował się rząd narodowy. W ramach tego planu właśnie powstania trójzaborowego spiskowcy z góry założyli, że właśnie w Krakowie zostanie ogłoszony rząd narodowy, więc ci ludzie do Krakowa przybyli wcześniej z emigracji i ogłosili swoje istnienie. Ten rząd narodowy tworzył Jan Tysowski, Ludwik Gorzkowski, Aleksander Grzegorzewski. Pierwszym krokiem rządu narodowego było wydanie manifestu rządu narodowego Rzeczpospolitej Polskiej do narodu polskiego. Przeczytam fragmenty tego dokumentu. Polacy, kwiat naszej młodzieży gnije w więzieniach. Starcy, co wspierali nas radą, oddani bez cześci. Księża obrani z wszelkiej powagi. Słowem każdy, kto tym czynem a myślą tylko pragnął żyć, umiera dla Polski. Jest zniszczony lub gnije w więzieniu, lub co chwila jest na to wystawiony. Wywalczywszy sobie skład społeczeństwa, w którym każdy według zasługi i zdolności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywilej żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca, w którym każdy Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich, w którym upośledzony na ciele lub duszy znajdzie bez upokorzenia niepochybną pomoc całego społeczeństwa. Polacy, nie znamy odtąd między sobą żadnej różnicy. Jesteśmy odtąd braci, synami jednej matki ojczyzny, jednego Ojca Boga na niebie. Jego wezwijmy na pomoc, a On pobłogosławi orężu naszemu i da nam zwycięstwo. Ale aby wysłuchać głosów naszych, nie kalajmy się pijaństwem ani rabunkiem. Nie plammy poświęconej broni samowolnością lub morderstwem bezbronnych, różnowierców i cudzoziemców, bo nie z ludźmi, ale z ciemiężcami naszymi bój prowadzimy. Wspaniały dokument ideowy, którym mówi się o krzywdach polskich, którym mówi się, że odtąd już nie będzie szlachetnie urodzonych, nieszlachetnie urodzonych, że wszyscy będą braćmi, że zniesione będą przywileje stanowe, że zniesiona będzie pańszczyzna, że ta nowa, wolna Polska, którą chcemy wywalczyć wtedy, będzie Polską, która będzie się opiekować ludźmi upośledzonymi. Ale piękne jest również to, co czytałem na końcu. Apel, abyśmy byli szlachetni w tej walce, abyśmy nie mordowali bezbronnych, nie kierowali broni przeciwko różnowiercom, bo jak pięknie tu jest napisane, nie z ludami, ale z ciemiężcami naszymi bój prowadzimy. Członkowie rządu narodowego mówią, nie walczymy wcale z Rosjanami, Niemcami czy Austriakami. My walczymy z carem, cesarzem, królem pruskim. Nie można tej naszej niechęci, pragnienia wolności zamieniać na nienawiść. Nie możemy czynić zła, walcząc ze złem. Szlachetny, piękny dokument, wspaniałe świadectwo myśli politycznej polskiej, doby romantyzmu XIX wieku. Bardzo szybko w tych władzach Rzeczpospolitej Krakowskiej, tego powstania krakowskiego, dochodzi do konfliktu. Jan Tysowski ogłasza się dyktatorem, takim młodym człowiekiem, który był jego sekretarzem, a tak naprawdę kierował tym powstaniem, był Edward Dębowski. Młody radykał, uchodzący za pierwszego polskiego marksistę, człowiek o radykalnych poglądach społecznych, dowiedział się, że przeciwko powstańcom zmierzają podburzeni chłopi. Ten człowiek, który uważał się za ateistę, doszedł do wniosku, że no trzeba do tych chłopów jakoś przemówić. W związku z tym 27 lutego zorganizował procesję religijną. Człowiek, który deklarował się jako ateista, kazał wziąć krzyże, kościelne chorągwie, ze śpiewem, modlitwą na ustach wyruszył na spotkanie chłopów. Dlaczego? Bo był przekonany, że jak chłopi zobaczą, że oto ci powstańcy idą nie z bronią, ale z modlitwą, że śpiewają te same pieśni, które oni śpiewali w kościele, że mają te same chorągwie, z którymi oni chodzili chociażby na procesjach w Boże Ciało, to dojdzie do pojednania. I dochodzi do tragedii. Na Pogórzu zamiast chłopów procesja spotyka wojska austriackie. Wojska austriackie otwiera ogień. Giną uczestnicy tej procesji. Ginie 24-letni Edward Dębowski. Z chorągwią kościelną w ręce. Ateista ginie, trzymając znak wiary, trzymając chorągiew kościelną. Wspaniały symbol pokazujący to ścisłe zespolenie religii z narodowością. Pokazujące, że nawet ateista, który chciał Polski niepodległej, ginie z symbolem religijnym w ręce. Po tych krwawych wydarzeniach powstańcy krakowscy doszli do wniosku, że no, walka jest przegrana. 3 marca do Krakowa wkroczyły oddziały rosyjskie. Wcześniej powstańcy przekroczyli granicę z Prusami. Powstanie krakowskie upadło. Wielu uczestników powstania aresztowano, trafiło do więzień austriackich. A 6 listopada 1836 roku Kraków włączono do zaboru austriackiego, do Galicji. Dlaczego mówię włączono? Bo na Kongresie Wiedeńskim 1815 rok, podjęto decyzję, że Kraków będzie takim wolnym miastem Rzeczpospolitą Krakowską. Formalnie było to państwo małe, ale niepodległe, faktycznie pod kontrolą zaborców. Teraz tą fikcją zerwano, Kraków został włączony do Galicji, do zaboru austriackiego. Ludwik Mierosławski i inni działacze niepodległościowi aresztowani w zaborze pruskim, było ich w sumie 253, zostali oskarżeni w takim wielkim procesie pokazowym w Berlinie. Drugiego dnia rozprawy głos zabrał główny oskarżony Ludwik Mierosławski, mówił m.in. takie słowa. Nie my okuliśmy Polskę w traktaty wiedeńskie i minszegradzkie. Nie myśmy jej uczynili spokój o cierpliwość niepodobnymi. Nie my więc, ale traktaty wasze, ale zbrodnia rozbioru Polski konspiruje od lat 70 przeciwko panowaniu waszemu. Któż wam winien, panowie? Tak jest, mości panowie, kraj spiskował i spiskować będzie, ale to spisek cały i niepodzielny, jak prawa nasze. Czemu tedy całej Polski nie widzimy tutaj na ławach Trybunału waszego? Jak więc widzimy, Mierosławski wykorzystuje rozprawę do propagowania sprawy polskiej. Przyznaje się do tego, że stał na czele spisku. Wygłasza płomienne przemówienia. Jak relacjonują współcześni, na te rozprawy przychodziły niemieckie kobiety, które nie znały języka polskiego, a płakały. To jest okres romantyzmu. Ludwik Mierosławski, przystojny młody człowiek, no był takim ucieleśnieniem bohatera romantycznego. W grudniu 1937 roku ogłoszono wyroki. Mierosławski i 7 innych współoskarżonych został skazany na karę śmierci. Mierosławski jako jedyny nie zwrócił się do króla pruskiego z prośbą o ułaskawienie. Kiedy wydawało się, że no lada moment Ludwik Mierosławski zostanie stracony, w marcu 1838 roku wybuchła w Berlinie Wiosna Ludów. Wybuchła rewolucja. Wszyscy więzieni Polacy zostali uwolnieni. Ludwik Mierosławski nie tylko, że nie został stracony, ale mógł włączyć się w walki najpierw w Wielkopolsce, potem walczył na Sycylii, potem walczył w Badenii i Palatynacie. Historyk Marian Zagórniak tak ocenił powstanie krakowskie. Cytuję. Powstanie krakowskie trwało tylko kilka dni. i w sytuacji antyszlacheckiego buntu chłopów w Galicji oraz wcześniejszych aresztowań przywódców spisku ogólnokrajowego nie miało najmniejszych nawet szans powodzenia. Niemniej odbiło się szerokim echem w dojrzewającej już wówczas do rewolucji Europie i było przez wielu polityków, pisarzy i publicystów uważane za pierwszy zwiastun zapowiedzi wiosny ludów. Po powstaniu krakowskim został ten wspaniały dokument rządu narodowego i to powstanie krakowskie jest kolejnym zrywem Polaków o niepodległość. Warto więc pamiętać o tym mało znanym, szlachetnym zrywie naszych przodków o niepodległość, o powstaniu krakowskim z roku 1846.